Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami teraz i na wieki. Posłuchajcie słów lekcji apostolskiej, która dzisiaj pochodzi z Księgi Objawienia Jana, z 1 rozdziału od 9 wiersza. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził obosieczny miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. A Ciebie, Święty Boże, prosimy, abyś te trudne, skomplikowane słowa rozjaśnił w naszych sercach. Abyś przez ten tekst wskazywał nam na swoje słowo, na to, co chcesz nam dzisiaj każdemu z osobna powiedzieć. Prosimy Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, bardzo się cieszymy z Martą, że możemy być w Dzięgielowie tu pośród was po raz kolejny, a ja się cieszę, że po raz pierwszy chyba, odkąd zostałem wysłany, w takiej roli jak tutaj, na ambonie. Słuchajcie, to jak bardzo jestem przyjęty i zdenerwowany tym, że będę głosił w rodzinnej parafii, tego może dowodzić chociażby fakt, że zamiast wyznania wiary chciałem zmawiać Ojcze Nasz. Więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś te emocje opanować i to, co mam do przekazania, przekażę w odpowiedni sposób. Tym bardziej, że dzisiaj zajmujemy się bardzo trudnym tekstem, ponieważ Księga Objawienia, Księga Apokalipsy inaczej, której fragment dzisiaj rozważamy, jest chyba najbardziej tajemniczym, a przez to najtrudniejszym w interpretacji tekstem w całym kanonie biblijnym. Bibliści, fachowcy, którzy się tym zajmują, uważają Objawienie, Księgę Objawienia za jedyny przykład literatury prorockiej w Nowym Testamencie. I jak na taką literaturę przystało, jest ona przesiąknięta różnego rodzaju symbolami. Podobnie jak księgi Izajasza, Jeremiasza w Starym Testamencie, które również ciężko zrozumieć. I z tego powodu, tego bogactwa różnych symboli, znaczeń, znaków, ta księga jest dla nas współcześnie chyba trochę trudna do zrozumienia i do odczytania. Niektórzy ludzie, ci bardziej złośliwi, powiedzielibyśmy, określają ją mianem całkiem niezłej fantastyki albo literatury science fiction. I chyba być może dlatego wielu chrześcijan prawie w ogóle do niej nie sięga. No, może poza pewnymi fragmentami biblijnymi, które znamy na pamięć od dziecka, które słyszymy na szkółkę, jak oto stoję u drzwi i kołaczem, kto otworzy i wpuści mnie i tak dalej. Albo na przykład ten fragment biblijny z 2 rozdziału Objawienia: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Lecz to tylko pokazuje, jak bardzo rzadko koncentrujemy się na tej księdze, jak bardzo rzadko do niej sięgamy. Głównym tematem Apokalipsy jest bliżej lub dalej nieokreślona przyszłość. No bo ona mówi o przyszłości, ale nie wiemy, kiedy się ona wydarzy. Może być dzisiaj, może być jutro, a może być za ileś set lat. Przyszłość, w której nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, ten drugi adwent, o którym tak dużo mówiliśmy 2 miesiące temu, przed świętami Bożego Narodzenia. Przyjście Jezusa już nie jako niemowlę do betlejemskiego żłobka, ale Jezusa jako zmartwychwstałego króla, który żyje i panuje na wieki wieków. Samo słowo apokalipsa z języka greckiego oznacza odsłaniać, zdejmować zasłonę. Taka też jest rola tej księgi. Uchylić rąbka tajemnicy na temat czasów ostatecznych, czasów kolejnego przyjścia drugiego Jezusa Chrystusa. Muszę się wam przyznać, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten dzisiejszy fragment objawienia, to między innymi z tych powyższych powodów, które podałem, miałem ogromną ochotę uciec od tego tekstu. Po prostu zamienić go na jakiś inny. Większość i tak nie wiedziałaby, że to zrobiłem. Miałem ogromną ochotę odciąć się, nie musieć myśleć nad tym tekstem, bo on jest przecież taki trudny. Ale jednak pomyślałem sobie, że przecież i przez ten fragment Bóg może do nas przemówić. I czasem chyba tak jest, nie wiem, czy się zgodzicie, ale kiedy mamy w naszej perspektywie coś do zrobienia, no ale się nam tak bardzo nie chce tego zrobić. Myślimy sobie, szukamy jakichś wymówek, żeby odwlec albo nie zrobić tego, co mamy do zrobienia. To kiedy niestety siłą rzeczy będziemy musieli to zrobić, to często okazuje się tak, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęliśmy, że warto było przyjechać do Dzięgielowa, tak, chociaż taka długa droga przed nami była i tak dalej. Myślę, że jest taki mechanizm. Im bardziej się nie chce, to tym większy jest to znak do tego, że powinniśmy coś zrobić. Dlatego, drodzy, spróbujmy dzisiaj zastanowić się, jakie znaczenie może mieć ta wizja apostoła Jana dla nas dzisiaj. I myślę, że możemy odkryć jej znaczenie w takich przynajmniej trzech wymiarach. Może być ich więcej, ale ja dzisiaj chciałbym skupić się tylko na trzech. Jan według tradycji, jeden z 12 apostołów, w momencie, kiedy została pisana ta księga została napisana około 100 roku naszej ery, więc dzięki na tej podstawie możemy zobaczyć, że Jan, pisząc tę księgę, był już człowiekiem w podeszłym wieku. W dzisiejszym tekście spotykamy więc starszego człowieka, znajdującego się na wyspie Patmos, małej skalistej wysepce na Morzu Egejskim, niedaleko wybrzeży Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Jak widzicie Turcję, tak, to po lewej stronie na mapie w tamtym rejonie. Jan został zesłany na wyspę Patmos w wyniku prześladowań, jakie dotknęły młody kościół ze strony cesarzy rzymskich. A w tym konkretnym przykładzie wiemy, że chodzi o cesarza Dioklecjana, który zyskał sobie ponurą sławę wyjątkowo perfidnego gnębiciela chrześcijan. Jan jest więc więźniem ze względu na zwiastowanie Bożego Słowa. I zobaczcie, drodzy, to właśnie do niego, do tego uwięzionego, starszego człowieka i być może nieco już zmęczonego życiem, a na pewno udręczonego cierpieniami i doznawanym uciskiem, do takiego człowieka przychodzi Bóg z widzeniem i z zadaniem. I na tych dwóch elementach chciałbym, żebyśmy się teraz skupili. Zacznijmy od przyjrzenia się temu, co Jan zobaczył. Czytamy: i obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Mamy więc w tej wizji dwa elementy. Jedną postać i 7 świeczników. Zacznijmy od postaci. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Ale w żadnym miejscu nie jest powiedziane, kim ona jest. Nie pada jej imię. Nie wiemy dokładnie, bo nie zostało to wprost powiedziane, kim jest ta osoba. O tym, że mamy do czynienia z Bogiem, świadczy opis tej postaci. Czytaliśmy: włosy jak biała wełna, jaśniejące oblicze, płomień w oczach, z języka wychodzi miecz obosieczny. W Starym Testamencie znajdujemy podobną postać. Zawsze w kontekście Bożego objawienia. W księdze Daniela czy w księdze Ezechiela spotykamy kogoś, kto odpowiada temu opisowi. I na tej podstawie możemy powiedzieć, mamy do czynienia z Bogiem w dzisiejszym tekście, w objawieniu. Natomiast tego, że jest to Chrystus, niezbicie dowodzą słowa z wiersza 18. Jestem żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. To już nie pozostawia żadnych wątpliwości, z kim Jan ma do czynienia w swoim widzeniu. Zwróćmy uwagę na zawartą w tekście nieco niesamowitą charakterystykę Chrystusa. Kiedy się ją czyta, bardzo trudno sobie wyobrazić, jak ta postać rzeczywiście mogła wyglądać. Znacznie łatwiej jest skupić się na symbolice tego opisu. Chrystus jest ubrany więc w długą szatę, przepasaną złotym pasem. Oba te elementy są znakami jego godności, tego, że jest on kapłanem i posiada królewski urząd. Zmartwychwstały Jezus dokonał dzieła przebłagania grzechów, stał się najdoskonalszym arcykapłanem, który zagwarantował nam odpuszczenie grzechów. Śnieżno-białe włosy są symbolem wieczności tej postaci. Ogień w oczach dowodzi jego wszechwiedzy. Swoim wzrokiem przenika ciemność, w której nic się nie może ukryć. Jego twarz jaśnieje boskim blaskiem. Natomiast jego nogi są z mosiądzu i jest to symbol gwarancji trwałości jego panowania, jego królestwa, które nadejdzie, które już się zaczęło, już realizuje się na ziemi, ale w pełni nadejdzie, kiedy Chrystus po raz drugi powtórnie przyjdzie. Jest to bardzo bogaty opis, prawda? Trudno jest aż zapamiętać, co te poszczególne symbole znaczą. Ale chciałbym, żebyśmy się zatrzymali tutaj na moment, by odkryć pierwsze znaczenie tej wizji, pierwsze znaczenie, jakie ta wizja może przyjąć dla nas dzisiaj, współczesnych, żyjących w XXI wieku. Zwróćcie uwagę na fakt, że Bóg przychodzi do Jana wtedy, kiedy on tego najbardziej potrzebuje. Bóg nie zostawia go samego, nawet kiedy zostaje on zabrany, wyrwany, oderwany od swoich bliskich, przyjaciół czy współpracowników, z którymi działał na rzecz Kościoła. Bóg nie zostawia Jana nawet wtedy, kiedy jest on już w podeszłym wieku. Bóg nie pozostawia go, kiedy być może Jan czuje, że nie zostało już mu wiele czasu na tym świecie, a wątpliwości dotyczące przyszłości Kościoła, w którym Jan tak bardzo działał, był zaangażowany, wypełniają jego myśli. To właśnie wtedy, w samym środku niepewności, niewoli, cierpienia i strachu, Bóg przychodzi do Jana. Poprzez swoją obecność dodaje mu sił i swoim objawieniem wlewa w jego serce nadzieję. I mówi do niego: nie lękaj się. Drodzy, czy i nam w naszej codzienności nie zdarza się odczuwać podobnych emocji? Czy i my nie znajdujemy się w podobnych sytuacjach, kiedy problemy, które na nas spadają, zdają się nas więzić, krępować nasze wszelkie ruchy? Kiedy w naszej głowie pojawiają się myśli pełne wątpliwości i niepokoju. Dzisiejsza historia, ta Janowa wizja pokazuje nam, że Bóg nie pozostawia swoich dzieci na pastwę losu, ale przychodzi do nich, by wlać w ich serca otuchem i nadzieję. by pokazać, że mimo tego, iż przeciwności o tym przeczą, tak? Bo Jan znajduje się na wyspie Patmos, w więzieniu, bo my znajdujemy się w samym środku problemów, cierpienia, to mimo tego Bóg pokazuje, że On jest tym, który ma ostatnie słowo. To do Niego należy ostatnie słowo. Bóg być może, znaczy rzadko przychodzi dzisiaj w taki sposób, jak pokazał się Janowi, ale to nie oznacza, że On w ogóle nie przychodzi. Bóg przychodzi do nas w swoim Słowie. Boże Słowo, jak zauważyliście, jest tematem przewodnim dzisiejszego nabożeństwa. To, jak ono działa, to czym ono jest. Bóg przychodzi do nas w swoim Słowie, kiedy czytamy Biblię, kiedy słuchamy rozważań, wykładów, kiedy słuchamy pieśni. On przychodzi do nas i przemawia w swoim Słowie. No dobrze, ale wróćmy do omawiania tej wizji. Postać rozpoznaliśmy. Teraz pozostaje nam przyjrzeć się tym 7 złotym świecznikom. Co one oznaczają? Dlaczego 7? Dlaczego złote? Słuchajcie, ich symbolikę bardzo łatwo możemy odgadnąć, ponieważ znajdujemy ją wyjaśnioną w kolejnym wierszu, tuż po naszym tekście, gdzie w wierszu 20 jest napisane 7 świeczników to 7 zborów Bożych. Są to zbory chrześcijańskie, które znajdują się na terenie Azji Mniejszej, do których Jezus kazał Janowi napisać listy. Te listy możemy znaleźć w 2 i 3 rozdziale Księgi Objawienia, czyli nieco dalej. Bardzo ważna, drodzy, jest liczba tych świeczników. 7. 7 w biblijnym rozumieniu oznacza pełnię, doskonałość, jakiś zamknięty zbiór, całość, pewnego rodzaju całość. A więc można pokusić się o stwierdzenie, że Jezus spacerujący między 7 świecznikami, które są symbolizują 7 zborów, to obraz Bożej obecności w Kościele. Ważnym jest to, że spoglądając do tych listów, o których powiedziałem, do różnych zborów, możemy zobaczyć, że każdy z tych 7 zborów, kościołów, że to nie są jednakowe kościoły, że to nie są jednakowe zbory. Ponieważ jedne są chwalone przez Jezusa, drugie są ganione, a jeszcze inne są pocieszane w obliczu ucisku, jakiego doświadczają. To pokazuje, że niezależnie co się dzieje w danym zborze, w danym kościele, to Bóg jest pośród nich. Bóg pokazał Janowi, że pośród prześladowań i pośród różnych problemów On jest ze swoim Kościołem i nie pozwoli, żeby ktokolwiek go zniszczył. Drodzy, czy dostrzegacie, jak bardzo niesamowity jest to obraz Bożej obecności w dzisiejszym Kościele, tak bardzo różnym, tak bardzo podzielonym, tak bardzo dalekim od doskonałości, znajdującym się w różnych sytuacjach. I choć mimo tego, że współcześnie, podobnie jak w czasach Jana, może się czasem wydawać, że Boży Kościół chyli się ku upadkowi, że chrześcijan, wierzących chrześcijan jest coraz mniej, to jednak możemy mieć pewność, spoglądając na tę wizję, że Kościół nie upadnie, ponieważ sam Bóg się o niego troszczy. Chrystus przechadza się między świecznikami, Chrystus przechadza się pomiędzy chrześcijanami na ziemi. I to jest drugie znaczenie tej wizji, jakie możemy dla siebie z niej wyciągnąć. Trzecie natomiast możemy odkryć, spoglądając na ten fragment w kontekście innych historii biblijnych, w których znajdujemy opisy Bożych objawień. Drodzy, zwróćmy uwagę na skutki, jakie wywołuje Boże objawienie w życiu ludzi, którzy go doświadczają. Taką historię możemy znaleźć chociażby spoglądając na Mojżesza. Mojżesz po spotkaniu z Bogiem w krzewie ognistym dostał zadanie. Pamiętacie, do czego on został powołany? do wyprowadzenia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Spotkał Boga w krzewie ognistym. Bóg dał mu zadanie. Sięgnijmy do Nowego Testamentu. Kojarzycie takich uczniów jak Piotr, Jakub i Jan? Oni pewnego razu zostali zabrani przez swojego mistrza Jezusa na wysoką górę. Kiedy doszli na jej szczyt, Jezus nagle, jego szata zmieniła kolor, stała się niesamowicie biała, a wokół niego pojawił się Mojżesz i Eliasz. Piotr, Jakub i Jan byli będąc świadkami przemienienia Jezusa, a więc mającymi okazję zobaczyć Go takim, jakim On jest, w boskiej chwale, nie mogą mimo wyartykułowanych chęci zostać na tej górze. Nie wiem, czy pamiętacie, w czasie tego wydarzenia oni mówią: Panie, rozbijmy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, trzeci dla Eliasza. Oni chcą zostać, bo są tak zachwyceni prawdziwym obliczem Chrystusa. Chcą zostać w Jego bliskości. Ale Jezus mówi: nie. Schodzimy z tej góry, ponieważ Wy musicie być moimi świadkami, kiedy zmartwychwstanę. Wtedy będziecie opowiadali o tym, co zobaczyliście, czego doświadczyliście ze mną. Czyli po raz kolejny widzimy nowotestamentową historię, w której Bóg objawia się człowiekowi i daje konkretne zadanie. Będziecie świadczyć. No i w końcu mamy apostoła Jana dzisiaj. Jezus powiedział: zapisz moje słowa w tej księdze i wyślij to do tych kościołów. Zobaczcie, to jest niesamowite, ponieważ to pokazuje, że nieważne w jakim wieku, w jakim stanie się znajdujemy. Jan przecież był starszym człowiekiem. Uczniowie byli młodymi ludźmi. Nieważne, niezależnie od tego, Bóg chce spotykać się z nami w swoim słowie i dawać nam zadanie. To wszystko pokazuje jedną prawdę, że każde spotkanie ze Słowem Bożym, w którym sam Bóg nam się objawia, wzywa nas do działania. Do wykonywania tego, na co On nam wskazał. Bóg dodaje nam sił w naszej codzienności nie po to, abyśmy siedzieli i przyjmowali: fajne kazanie, bardzo fajna myśl, spodobała mi się. Ale idę do domu, tak, bo są inne rzeczy, może kiedyś mi się przypomni ta myśl. Nie. Bóg przemawia do nas po to, żebyśmy zastosowali Boże Słowo w naszym codziennym życiu, żebyśmy działali. Drodzy, kończąc, bo trochę przedłużyłem, chciałbym powtórzyć te 3 znaczenia, które możemy odkryć, przynajmniej te 3, które możemy odkryć na podstawie dzisiejszego tekstu. Bóg objawia się swoim dzieciom przez swoje słowo, kiedy one tego potrzebują. Niezależnie, czy jesteśmy silni, czy słabi, czy jesteśmy wolni, czy nie. Niezależnie, w jakiej sytuacji się znajdujemy, to będąc Bożymi dziećmi, mamy pewność, że On nas nie zostawi samymi nigdy. Doda nam sił, otuchy w sytuacji, w której się znajdujemy. Drugie znaczenie, które wyróżniliśmy. Bóg dba o swój Kościół. I nic nie zdoła tego Kościoła zniszczyć, dopóki Bóg jest, a On jest wieczny. Dopóki On sam nie wezwie tego Kościoła do siebie. Do czasów, kiedy Chrystus nie przyjdzie powtórnie. Mimo, że różnie wygląda to chrześcijaństwo dzisiaj i różne emocje to w nas wywołuje, to mamy pewność, że Bóg jest ze swoim Kościołem, z ludźmi, którzy w Niego wierzą. On się nimi opiekuje i nie zostawia ich samymi. I w końcu, trzecie znaczenie tej wizji. Bóg wzywa nas do działania. Doświadczenie o Chrystusie w swoim codziennym życiu, w którym choć z ludzkiego punktu widzenia znajdujemy się czasem w beznadziejnych sytuacjach, to jednak możemy doświadczać Boga przychodzącego do nas w swoim słowie. Bóg chce, żebyśmy brali to słowo i stosowali w swoim życiu. Działali. Drodzy, tak wiele czyni dla nas Bóg. A gdybyśmy poświęcili jeszcze więcej czasu, to byśmy więcej rzeczy mogli znaleźć w tym tekście. Zobaczcie, tak wiele czyni dla nas Bóg. To teraz, na zakończenie, musimy sobie zadać jedno pytanie. Co my chcemy czynić dla Niego? Co ja chcę czynić dla Chrystusa? Odpowiedzi na Jego działanie względem mnie, na Jego słowo. Co chcę czynić dla Niego? Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, który zmarł za nasze grzechy, ale też zmartwychwstał i stał się Królem Chwały, tym, który żyje na wieki wieków i który ma ostatnie słowo na tym świecie. Boże, dziękujemy Ci, że nie pozostawiasz nas nigdy z samymi sierotami. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami i przychodzisz do nas w swoim słowie, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Dziękujemy Ci, że dbasz o swój Kościół i prosimy Ciebie, Boże, czyń to dalej, prowadząc tych wszystkich, którzy są za Niego odpowiedzialni, swoimi, Twoimi ścieżkami. Boże, prosimy Ciebie, przemawiaj do nas w swoim słowie, nie tylko od niedzieli do niedzieli, od święta do święta, ale na co dzień. Pozwalaj nam odkrywać to, czego Ty chcesz dla naszego życia. I prosimy Ciebie, pobudzaj nasze serca, byśmy wiedząc, słysząc Twoje Boże Słowo, nie pozostali obojętnymi, biernymi, ale to Twoje Boże Słowo przyjmowali, zachowywali i stosowali w naszym życiu. Abyśmy wydając owoce naszej wiary, nie tylko zbliżali się do Ciebie, ale byli świadectwem dla ludzi, którzy są wokoło nas. Abyśmy tak jak Jan, on napisał swój list, a my, abyśmy mogli swoim życiem pisać list świadectwa o Tobie. Prosimy Ciebie, Boże, pobłogosław nas i przemawiaj do nas. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.